siedźcie, jesteśmy wymodleni już. Macie oblicza rozpromienione. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo. Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, Tobie mam upodobanie. To jest inauguracja publicznej działalności Boga człowieka. Zapowiedź, że On przyszedł na ten świat po to, by rzekę niewierności Bogu, egoizmu, pychy, chciwości chłonąć, poczynając od chrztu w Jordanie, aż po tajemnicę krzyża, gdzie odbył się prawdziwy chrzest, gdzie On naprawdę dokonał dwóch rzeczy. Spełnił pragnienia ludzkich serc, by uwolnić się od zła, ale też wypełnić się dobrem. Woda spełnia tę podwójną funkcję. Oczyszcza z brudu, ale też wnosi życie. Gdzie pojawia się woda, tam pojawia się życie. Szczególnie to odczuwają te narody, które żyją na południu. Do takich należała pustynia, Palestyna. Duch Święty stąpił na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Ilekroć człowiek wyraża zgodę na to, żeby na zło świata reagować tak jak Jezus, poczynając od chrztu, Duch Święty przychodzi, wlewa się w nasze wnętrze. W stosunku do zła można stosować mechanizm odrzucenia tego zła, mechanizm agresji. I ten mechanizm my realizujemy odruchowo, nie wiadomo kiedy. Ktoś nas krzywdzi, dotknie jakimś słowem, od razu odrzucimy to. I wtedy zło się wzmaga. Albo stosujemy mechanizm ucieczki. Jezus w rodzinie ludzkiej zainaugurował mechanizm przeistaczania zła w dobro. Mechanizm Baranka Bożego. I dlatego też tego samego Ducha Świętego chcę wnieść w nasze wnętrza jako Chrystus zmartwychwstały, by również nad nami Bóg Ojciec mógł wypowiedzieć: to jest mój Syn umiłowany, to jest moje dziecko umiłowane, nim mam upodobanie. Tylko w tym dziecku zło staje się dobrem. I po to został powołany Kościół. Tylko po to. Nie żeby tworzyć uniwersytety, katedry, biblioteki, uniwersytety. Bo to wszystko może być zwykłą smłomą. Wiecie, że święty Tomasz z Akwinu pod koniec życia otrzymał bardzo przykre przeżycie. Prawdopodobnie już był mile zaskoczony, jakie wspaniałe dzieła popełnił. Wspaniałe syntezy filozofii klasycznej, pogańskiej, z chrześcijaństwem, jak to wszystko uporządkował, dał intelektualne podstawy pod to wszystko. kiedyś Duch Święty go tak prześwietlił od wewnątrz, co to jest warte, że zaczął palić te wszystkie swoje dzieła. Na szczęście współbracia się spostrzegli i nie pozwolili mu, żeby dokończył dzieła. Tym też jest zgodzenie złego ducha, że niby robimy bardzo dużo dla Boga, dla Królestwa Niebieskiego poprzez katechizację, ewangelizację, tak. A w końcu chodzi o jedno. Czy wychowaliśmy człowieka do tego, żeby w nim zło stawało się dobrym? Tylko o to chodzi. Żeby szatan w tym człowieku przegrywał. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Był, jak mniemano, synem Józefa w oczach ludzkich. Jak wiemy ze sceny zwiastowania, że nawet jako człowiek został poczęty mocą Ducha Świętego Maryi. I rodowód Jezusa Chrystusa leci aż do Adama, który został stworzony bezpośrednio przez Ducha Świętego, przez Boga. I Jezus jest drugim nowym Adamem. Jak tamten Adam w księdze rodzaju dał się zwieść złemu duchowi i przez fiat Ewy i Adama nastąpiło wcielenie złego ducha, tajemnica grzechu pierworodnego, owej śmierci, bo szatan to jest stuprocentowa śmierć. Śmiercią według Biblii jest brak miłości. Ile w nas jest braku miłości, tyle śmierci. A ta śmierć fizyczna, którą już jakoś tak w sobie trochę nosimy, a w pewnym momencie przyjdzie amen tej śmierci. Biblia to nazywa snem. I Bóg nie ma żadnego problemu wyprowadzać z takiej śmierci. Czy przez uzdrowienia, czy przez wskrzeszenia. To nie Łazarz był martwy. To Jerozolima, która nie miała na tyle miłości Boga i człowieka, była martwa. Natomiast ta śmierć fizyczna odsłania tylko śmierć tę drugą, głębszą, prawdziwą. Dlatego w Apokalipsie jest pojęcie śmierć pierwsza i śmierć druga. Ta druga to jest ta w sferze ducha, tajemnica grzechu pierworodnego, brak miłości, egoizm, pycha. W Ewangelii Mateusza rodowód Jezusa zaczyna się od Abrahama i leci do Jezusa, jako że Jezus spełnił to wszystko, co było obiecane w życiu Abrahama. Był prawdziwym Izaakiem, którego Bóg Ojciec mógł złożyć w ofierze, żeby dokonał się ów chrzest, czyli przeistoczenie zła w dobro. A tu jest odwrotnie. Od Jezusa do Adama. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus Chrystus jako Syn Boży stanie się człowiekiem, tak jak Adam, i weźmie na siebie zło całej rodziny ludzkiej. Weźmie na siebie zło całej rodziny ludzkiej. Czy nie jest tylko dla Izraela Mesjaszem, tylko jest Mesjaszem rodziny ludzkiej. Tym samym Jezus nam chce wręczyć pierwszy klucz do Ewangelii Łukasza. Odsyła nas do początku rodzaju ludzkiego. Do początku. Chcecie moje dzieło zrozumieć? Dzieło mojej matki? To musicie czytać tak zwaną prehistorią biblijną Ewangelii Łukasza, odwrotnie, ponieważ jest sprzężenie zwrotne. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni. Powinno się zawsze łącznie czytać nie tylko chrzest Jezusa, ale od razu pobyt Jezusa Chrystusa na pustyni po chrzcie świętym. To jest jedna jednostka katechetyczna. My niestety w liturgii to rozdzielamy. Przez chrzest w rzece Jordan Jezus powiedział, że On przyszedł walczyć nie z ludźmi, ale o ludzi, ponieważ w języku biblijnym, w symbolice biblijnej woda, morze, chaos jest symbolem działania szatana w rodzinie ludzkiej. Żywioł morza. W księdze w Apokalipsie, w ostatnim rozdziale można przeczytać, że po sądzie ostatecznym, kiedy Bóg stanie się wszystkim we wszelkim stworzeniu i we wszystkich ludziach, morza już nie będzie. Chaosu, działania szatana już nie będzie. Więc Jezus przez chrzest uwalnia świat od złego ducha, od tego chaosu. Natomiast symbolem grzechu człowieka jest pustynia. Człowiek przez grzech pustynnieje. Jego wnętrze zamienia się w pustynię, w krainę martwą. I co się wtedy dzieje? Wtedy, kiedy człowiek nie może czerpać życia Bożego z głębin swego Boga, zaczyna poszukiwać trzech rzeczy, trzy pokusy. Użyć. Przez 40 dni przebywał na pustyni. 40 dni. Liczba 40 jest symbolem w ogóle życia ludzkiego. Życie Jezusa Chrystusa. Jezus był kuszony całe swoje życie. Tego oczekiwał Izrael i tego dzisiaj oczekują ludzie wierzący. Spraw, bym nie cierpiał. Byś mnie w ogóle nie ograniczał. Błogosławił na każdym kroku. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuwał głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żebyś się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Te wszystkie cytaty tutaj po tych trzech pokusach są wzięte z Księgi Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa to jest pierwszy komentarz dany przez samego Ducha Świętego, a napisany jeszcze najprawdopodobniej przez Mojżesza. To jest komentarz do Dekalogu. Żebyśmy nie popełniali wielkich błędów w stosunku do Dekalogu. Księga Powtórzonego Prawa jest oparta na osi przymierza. Ja piszę o tym w książeczce pod tytułem Tajemnice dwóch tablic. że szatan chce bardzo, żebyśmy z dwóch tablic z dekalogu uczynili prawo. Prawo. A tymczasem Księga Powtórzonego Prawa mówi, to jest najpierw przymierze. Bóg najpierw na Synaju daje się człowiekowi. Jest darem. I człowiek żyjąc faktem przymierza, Bóg mi się daje, ja mu też siebie daję jako grzesznik. On sprawia, że ja zaczynam być zdolny do życia dekalogiem. Pierwszą i drugą tablicą dekalogu. Kolejnym komentarzem do dekalogu będzie kazanie na górze według świętego Mateusza. Tam też Jezus mówi, ja przyszedłem zrealizować nowe przymierze. I przez chrzest i przez krzyż i uzdolnić was do życia dekalogiem. Nie musicie wykreślać pewnych przykazań, tylko musicie sięgnąć po fakt, że żyć dekalogiem może tylko ten, kto żyje faktem przymierza, łaską przymierza, darem, że Bóg chce być we mnie mądrością i mocą. Powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Przez kamień szatan robi aluzję do dwóch tablic dekalogu. To były tablice napisane na kamieniu. Bóg nie jest miłością, skoro daje mi kamienne tablice. Ciężarem je obarcza. Jezus przypomniał, że to jest fałszowanie tego, co się wydarzyło na Synaju, bo jest najpierw przymierzem. Nie samym chlebem żyje człowiek. Człowieka nie można zredukować do potrzeb ciała. Człowiek jeszcze ma oprócz ciała duszę i ducha. Przez ciało jest we wspólnocie ze światem materii, przez duszę jest we wspólnocie z ludźmi, przez ducha we wspólnocie z samym Bogiem Trójcą Świętą. I te trzy rzeczywistości mają pewien głód. Jezus mówi, gdyby człowiek zaspokoił ten głód Boga w sobie, to automatycznie byłby zdolny udźwignąć głód ciała, głód przyjaźni ludzkiej za wszelką cenę. I dlatego najpierw on przyjdzie i będzie pragnął zaspokoić ten największy głód. I to jest tę myśl rozbija Ewangelia Mateusza. Wówczas wyprowadził go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę odstąpić komu chcę. Jeżeli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł, napisane jest: Panu, Bogu swemu będziesz oddała pokłon, Jemu samemu służyć będziesz. Kłania nam się Ewangelia Marka, Ewangelia Władzy, że każdy z nas jednak tak kocha siebie, swoje racje w środku, że jest szczęśliwy, że realizują się jego racje. Wszystko się tak toczy, jak on to widzi. Wtedy jest szczęśliwy. Tak. A wchodzi w opozycję wtedy, kiedy toczy się ten świat inaczej. I znowu, tu jest aluzja do tego, że to szatan w nas, szatan stał się szatanem, anioł stał się szatanem, ponieważ zaczął mieć rację i zależało mu bardzo na tym. Bóg, zbawiając ten świat, zbawia go w imię tajemnicy krzyża. Ze względu na tajemnicę krzyża w stosunku do człowieka, no i szatan miał służyć takiemu, anioł miał służyć takiemu człowiekowi, nędznej istocie, biednej. Nie stać go było, nastąpił podział. To, czego nie chciał uczynić anioł upadły, tego dokonał sam Syn Boży, stając się człowiekiem w tajemnicy krzyża. W swojej bezgranicznej, jak teologowie mówią, kenozie, pokorze, ofierze. I dlatego nad tą miłością i tylko nad tą miłością pochylił się Ojciec, tylko z nią tożsamił się Bóg Ojciec. Jemu, Jezusowi, jako człowiekowi oddał absolutną władzę nad człowiekiem, historią i kosmosem. Ewangelia Łukasza zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd na dół. Jest bowiem napisane: aniołom swoim rozkażę o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Co tu jest powiedziane? Oczywiście rzuć się na dół z narożnika świątyni podczas uroczystości Paschy, kiedy i z całej Palestyny i ościennych krajów Żydzi i proselici zebrali się na uroczystość Paschy, której głównym jak gdyby rdzeniem było złożenie w ofierze baranka paschalnego. Albo ojciec, albo ktoś najstarszy z rodu na baranka nakładał, na jego głowę nakładał ręce, przelewał zło swoje rodu i zabijając tego baranka mieli nadzieję, że zabijają grzech. Oczywiście wszystko było zapowiedzią tego, czego dokona Jezus Chrystus, że zgodzi się na to, by na Niego świat włożył zło. A dzisiaj ma się na to zgodzić Kościół, ludzie ochrzczeni, żeby na mnie świat złożył zło. Zło we mnie przestało być złem. Wszystko inne jest kiczem, kiczem, złudą i obłudą. Rzuć się na dół. Pomiń prawdziwą świątynię. Bo prawdziwa ta świątynia jerozolimska to był jedynie obraz człowieka. Z trzech części się składała. Przedsionek, miejsce święte i święte świętych. Tak jest zbudowany człowiek. Przedsionek to jest ciało, ten świat. Miejsce święte to jest nasza dusza i duch święty świętych. Tam mieszka Trójca Święta. Nasze sumienie, że jeżeli coś dobrego robimy, to jest nam dobrze. Coś nam głęboko dziękuję, jest nam fajnie. A jeżeli coś skrewimy, jest nam źle. I z tym źle różnie postępujemy. Albo uciekamy od tego, albo próbujemy coś mocnego wypić. Niektórzy narkotyki stosują. No, są różne sposoby. Z tym źle w środku. A tymczasem Jezus mówi: przyjdź do mego krzyża, odpocznij, daj mi to, zaproś mnie, rzuć się na dół. Jeżeli chcesz być Mesjaszem przyjętym przez Izrael, to nie dobieraj się do wnętrz ludzkich przez tajemnicę pięćdziesiątnicy. Zostaw Człowiek bardzo nie lubi, jak mu ktoś przychodzi i tam coś chce zmieniać. To go irytuje. Rzućcie naród, rzućcie w pragnienia Izraela, który chce Mesjasza, który zaspokoi jego chciwość. Podbije gojów, najpierw popędzi Rzymian i przejmie władzę i dobra tego świata. Skocz w pragnienia ludu. Pomiń wnętrze człowieka. Nie próbuj uświęcać wnętrza człowieka. Świątynią według Pisma Świętego jest człowiek. Dlatego też w pewnym momencie w związku z księgą Kronik powiemy, że przypomni nam Pismo Święte, przypomni nam ta księga, gdy Dawid chciał zbudować świątynię. Jeszcze go pobłogosławił prorok Natan, a później Bóg mówi, idź napraw swoje głupstwo. Ja już mam świątynię człowieka. Ja tam chcę zamieszkać, gdzie on cierpi, głupstwa robi. A jeżeli już pozwolił zbudować tę świątynię na zewnątrz, to ona miała tylko przypominać, kim ja jestem w środku. Tak jest i z tymi naszymi świątyniami. Ktoś kiedyś pisze, nie będę precyzował, powiedział mi, że na wakacjach, jak chciał się modlić, to najpierw pytał ludzi, gdzie tu najbliższy kościół. A tam. I zaczynał się modlić, zwracając się do tego kościoła. Tak. Tymczasem prawdziwa świątynia do momentu chrztu świętego to jest wnętrze człowieka. Bóg tam na ciebie czeka. Zwracaj się tam, gdzie On jest dla ciebie. Ja jestem twoim Bogiem. Ty moim dzieckiem. Coś się stanie, biegiem do kościoła. Tak, tylko przynajmniej tyle. Ale lepiej byłoby usiąść, wejść w kontakt z Bogiem w swoim wnętrzu. Jezus jest skrzyżowany tam. W każdym z nas. W imię naszego ducha. I odpowiedzią na tę pokusę jest oczywiście Ewangelia Łukasza, łącznie z dziejami apostolskimi, że Jezus rzucił się na dół, ale na dół nieprawości ludzkiej w tajemnicy krzyża, tego piekła, wnętrz ludzkich i poprzez dar pięćdziesiątnicy z ludzi stworzył prawdziwą świątynię dla Ojca. Wypełnił tak miłością, że byli zdolni do dekalogu. Byli zdolni do teologii szabatu, odpoczywania w tym, co Bóg dla nas czyni. I z kolei mieli oczy otwarte na potrzeby innych. A służąc innych, mieli radość, mieli wewnętrzne dziękczynienie Ducha Bożego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu, od bezpośredniego kuszenia Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Bo później już przez 3 lata cały naród go kusił, a dzisiaj my go kusimy. W modlitwie my go kusimy. Że to jest ważne, to jest, Panie Jezu, ważne. A tymczasem Jezus miał ochotę nam zacytować to, co powiedział Marcie. Marto, Marto, troszczy się, niepokoisz o wiele, a jednego ci potrzeba. Doświadczenia miłości Ojca. I On w moim sercu jest ucztą. Ty mnie nie uszczęśliwisz tym, że mnie ucztę tutaj taką materialną. Dlatego tak skromnie was tutaj żyją, święty Lipcy. Po pierwsze, że dobrze jest się odchudzić, przepościć. Dobrze, i teraz najważniejsza myśl. Tutaj pisze na tej planszy, że Jezus rodowodem, właściwie Duch Święty, autor Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa, poprzez autora ludzkiego Łukasza odsyła nas do początku Pisma Świętego, Księgi Rodzaju. I trzeba będzie w pewnym momencie otworzyć Księgę Rodzaju, gdzie czytamy: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I o tajemnicy pierwszego stworzenia tyle jest, pierwsze zdanie. A dalej już jest ta tajemnica nieprawości w aniołach i ludziach. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez zmiaru wód. Duch Boży unosił się nad wodami śmierci, dzieła szatana, chaosu w rodzinie ludzkiej. I będzie wyśpiewany hymn o stworzeniu świata w ciągu 7 dni. Ale jest to hymn o nowym stworzeniu. Jest zapowiedź i obietnica w niewoli babilońskiej dzieła Jezusa Chrystusa, że Duch Boży, poczynając od chrztu w Jordanie, jest to zapowiedź, co się zacznie dziać przez Chrzest Święty, że Duch Boży, który stąpił na Jezusa Chrystusa w wodach Jordanu, zacznie walczyć z dziełem szatana, z wodami śmierci, poprzez dwie rzeczy, poprzez 7 sakramentów świętych i 7 darów Ducha Świętego. I w tych zdańkach krótkich, które mam nadzieję jutro przeczytamy, skomentujemy, dowiemy się, że tu jest konstrukcja świecznika, zapowiedź, co może pokonać Babilon tego świata. Ten hymn został dany przez Ducha Świętego kapłanom, ponieważ w niewoli babilońskiej nie było świątyni, nie składano ofiar, jak mówiłem wczoraj, ale była liturgia słowa, spotykali się na liturgii słowa i był to hymn dla uwielbienia Boga. I dziś bibliści poprzestają jedynie na tym, że katecheza tego hymnu polega na tym, żeby Izraelici nie ulegli bałwochwalstwu, nie czcili gwiazd, księżyca, słońca, drzew świętych, że po kolei są pewne rzeczy wymieniane, zwierząt nie czcili, jak w Egipcie czczono. To wszystko jest dziełem Boga Stwórcy. To było aktualne w niewoli babilońskiej na tamte czasy. Ale dzisiaj dla nas katecheza jest w dalszym ciągu aktualna, bo Duch Boży unosi się nad wodami śmierci, chaosu tego świata. Świat tutaj jest przypomniany jako trochę morze chaosu, w którym świat tonie, gubi się, że przez jednoczesne przeżywanie odpowiednich sakramentów świętych i darów Ducha Świętego my wychodzimy z chaosu. Ten świat ma szansę wyjść z Babilonu, z chaosu, z duchowego Babilonu. No, to na razie tyle, bo później przyporządkujemy pewne sakramenty święte określonym darom, że dary Ducha Świętego i odpowiednie sakramenty święte chcą współpracować z sobą. Na to zwracam uwagę, że tutaj otrzymaliśmy podczas chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie klucze do tego, co jest na początku, do tego pierwszego hymnu, a później mamy drugi opis stworzenia człowieka, tym razem na pustyni, został stworzony człowiek i z pustyni przeprowadzony do Eden. Otóż tu jest aluzja do tego, że z kolei do tego zła, którego autorem jest człowiek. Człowiek przez grzech sprawia, że Bóg odchodzi, a on wewnętrznie pustynnieje. Zamienia się w pustynię. Jezus Chrystus będzie też weźmie na siebie też w Izraelu, poczynając od Izraela, pustynię wnętrz ludzkich. Przeciwstawi się tym trzem pokusom, że człowiek miał ochotę tę pustynię, no, tam gdzie jest pusty, nie potrafi czerpać życia z Boga, bo tam Boga nie ma, to chciałby czerpać życie z seksu, użyć z posiadania władzy, racji i wreszcie z bogactwa, z komfortu. Kuszenie na pustyni z kolei tłumaczy nam to drugie stworzenie świata, drugie stworzenie człowieka, stworzenie na pustyni. Jest to aluzja do faktu, iż Bóg, wyprowadziwszy Izraela pod Synaj, zawarł z nimi przymierze i oni zaakceptowali przymierze i wtedy dopiero został stworzony człowiek. Jakaś iskra miłości do Boga w nim zaistniała. Tam został i przeprowadzony do ziemi obietnicy, do Eden. Palestyna to jest Eden. Do tego szczegółowo wrócimy, ale na razie tylko sygnalizuję, że tu mamy klucze do zrozumienia faktu, iż świat ma dwa źródła zła. Pierwszym źródłem jest szatan i symbolem tego jest morze, chaos. I drugim źródłem zła jest człowiek. Każdy człowiek, który nie żyje Bogiem, nie obecnia sobą Boga, tylko obecnia sobą pustynię, a później na tej pustyni ludzie walczą o takie okruchy życia, pozornego życia. Myślę, że zrobimy przerwę i przejdziemy do... Jeszcze chwileczkę. Jest taki dziw w Biblii. Pierwsza Księga Królewska, jak ją otworzycie, to zauważycie, że zaczyna się od Adama i te przenudne, arcynudne rodowody lecą przez kilka stron i człowiek nie wie, czy to czytać, po co to czytać, z czym to się je, o co to chodzi. A tu chodzi o to, że w niewoli babilońskiej Izraelici wszystko stracili. Wszystko stracili przez swoją niewierność. Ale Duch Święty zwrócił uwagę na to, że jednego nie stracili. Obietnic Bożych. I te rodowody prowadzą do faktu obietnicy danej Dawidowi, że z ciebie, z twego rodu przyjdzie ktoś, kto człowieka uwolni od większego zła, aniżeli ta historia zewnętrzna. Że nie tylko zło jest na zewnątrz, ale jest na zewnątrz, ponieważ najpierw jest wewnątrz. Nie ma dobra. Obietnica dzieła Jezusa Chrystusa, że On z wnętrz ludzkich zbuduje żywe świątynie i tym samym dopiero uwolni nas z wewnętrznego Babilonu. I w momencie, kiedy Izraelici chwycili, że te obietnice są aktualne, to te obietnice w niewoli babilońskiej były jedynym bogactwem dla nich. I zaczęli namiętnie pracować nad tym, powstawały księgi, to, co macie tutaj wypisane, co będziemy przechodzić, to wszystko albo w niewoli babilońskiej powstało, albo bezpośrednio po niewoli. życie obietnicami. To mało jest człowieka zbawić zewnętrznie. Jeszcze istnieje dramat wewnętrzny. I ten dramat wewnętrzny Duch Święty dawał Izraelitom poznać w niewoli babilońskiej, że jest jakiś Babilon wewnętrzny. Więc odesłanie do rodowodu, do początku, to jest odesłanie najpierw do prehistorii biblijnej, tutaj wymienionej. To są jaskółki zapowiedzi czterech Ewangelii, a tych siedem ksiąg, poczynając od pierwszej, drugiej księgi Kronik, one mówią o siedmiu darach Ducha Świętego. Dopiero wtedy, kiedy człowiek zacznie żyć duchem czterech Ewangelii i siedmioma darami Ducha Świętego, wyjdzie z wewnętrznego Babilonu. I dlatego jest rzeczą ważną poznać dynamikę tych tekstów natchnionych. Tam oczywiście w każdej tej księdze będzie mowa o niewieście, o Maryi, która czeka z tym bogactwem na nas. Zaśpiewamy chwilę, odziwniemy i przejdziemy do kolejnej ważnej, może najważniejszej myśli, mianowicie do roku jubileuszowego. Mam nadzieję, żeście przeczytali też z Ewangelii początek, kiedy Jezus wrócił z pustyni i udał się do swego rodzinnego miasteczka w Nazaret. W dzień szabatu udał się na nabożeństwo Słowa Bożego i zgodnie z przyjętymi obyczajami mógł przeczytać pewien pasus i interpretować w obecności oczywiście kapłana. I co się wydarzyło? Wszyscy wiedzą? Wiedzą. Dobrze, no to komentujemy. Otóż to jest drugi jak gdyby klucz do Ewangelii Łukasza, o co naprawdę chodzi w Ewangelii Łukasza. Dzień szabatu. Jak już napomknąłem, trzecie przykazanie z pierwszej tablicy, patrząc na dekalog, a z tego hymnu o nowym stworzeniu świata, siódmy dzień. W szabacie chodziło o to, by człowiek wrócił do radości przymierza z Bogiem, że Bóg zawarł z naszym narodem i ze mną przymierze, żebym ja do Pana przymierza poszedł, zaniechał pracy i z Niego brał życie i bogactwo, ponieważ nie jestem tylko ciałem, jest we mnie jeszcze dusza i duch, który ma w sobie ten wyższy głód. Nie chodziło tylko o odpoczynek fizyczny. My niedzielę dzisiaj też traktujemy, to jest niedziela, dzień pański, trzeba zaniechać pracy. To jest też kicz, ponieważ sens zaniechania pracy jest tylko, polega na tym, że ja teraz mam czas do odnowienia nowego przymierza w Jezusie Chrystusie w krzyżu chwalebnym. Ja idę do Niego i w Nim odpoczywam, w Nim trwam i On mnie napełnia swoim życiem, swoją mądrością, swoją mocą. I to daje prawdziwe odpocznienie. My wszędzie mamy takie nieszczęsne amputacje. Tu głowa obcięta, albo nogi obcięte, albo ręce poobcinane. Byle to było kalekie. Jezus w dzień szabatu czyta pewien fragment z Księgi Izajasza, rozdział 61, wiersza pierwszego. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Cytat z księgi proroka Izajasza. Otóż trzeba wiedzieć, że mamy czterech wielkich proroków. Czterech wielkich proroków. Wymieniamy. Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. Izajasz. Nie.
Jeremiasz,
Ezechiel i Daniel. I każdy z tych czterech wielkich proroków jest odpowiednikiem którejś z Ewangelii. Izajasz jest odpowiednikiem Ewangelii Łukasza. Łukasz jest jakby syntezą historii zbawienia i o proroku Izajaszu też się to mówi, że daje przegląd całej historii zbawienia. Ma trzy części. Pierwsza część jest bardzo maryjna. I Łukasz na początku jest maryjny. Druga część proroka Izajasza ma w sobie cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Jak świat będzie zbawiony? Przez krzyż, który będzie później jakoś zredagowany jako cztery Ewangelie. I te pieśni zapowiadają. No i wreszcie rok szabatowy, rok jubileuszowy. To jest odniesienie do Ewangelii Łukasza, a ściślej do dziejów apostolskich. Że Jezus Chrystus przychodzi między innymi rozwiązać problem niesprawiedliwości społecznych. W Księdze Kapłańskiej, za chwilę to tego posłuchamy, prócz dekalogu, a właściwie to trzeba powiedzieć jako rozwinięcie trzeciego przekazania o szabacie, Bóg powiedział: w szabat zaniechasz pracy i przyjdziesz po mnie po prawdziwe życie, bo nie jesteś tylko ciałem. Co 7 lat był rok szabatowy i wtedy nie wolno było uprawiać ziemi. Niewolników trzeba było niewolnikom przywrócić wolność. Długi wszystkim ludziom darować. Cokolwiek się urodziło w sadach, winnicach, należało do wszystkich. Wszyscy biedni mogli przyjść i korzystać, bo Bóg powiedział: wszystko, co masz, jest moje. To jest moje. I dla wszystkich, nie tylko dla ciebie, ponieważ jesteś bardziej zręczny i potrafisz wykorzystać bezradność braci i sióstr do tego, żeby ich zamienić w niewolników i wzbogacić się. I wreszcie 7 lat szabatowych dawało rok jubileuszowy. Rok jubileuszowy. Uciekajcie gdzieś tam na bok, siadajcie, ale żeby tutaj było w miarę trochę powietrza. I właśnie Pięćdziesiątnica opisana w Dziejach Apostolskich miała miejsce w roku jubileuszowym. W roku jubileuszowym jeszcze to wszystko było wzmożone, bo w dalszym ciągu przez szabat przypominał: ja jestem właścicielem wszystkiego. Chcę dokonać korekty poczucia własności. My dzisiaj, my w ogóle nawet dzisiaj sobie tego problemu nie stawiamy. Ludzie kochani, to w Starym Testamencie już był krzyk, oto ja, to jest moje, co masz. A my, o nie, Panie Boże, to jest moje. Owszem, przez śmierć stracę. Ale dopóki nie umarłem, to jest moje. Mój biznes. Tak. Moja praca, mój spryt, mój dowcip, tak, mój talent. Zniekształciliśmy poczucie własności. Wyeliminowaliśmy Boga, który w akcie stwórczym to wszystko daje wszystkim swoim dzieciom. I rok szabatowy był dany po to, żeby właśnie to przypomnieć, korekta pojęcia własności i że przez rok jubileuszowy szabatowy Bóg troszczy się o biednych, o najbardziej pokrzywdzonych przez pychę, przez wyzysk. I to prawo najbardziej było zaniechane w Starym Testamencie. Najbardziej. Ono się zrealizowało po wylaniu Ducha Świętego, kiedy ludzie uzyskali to bogactwo umysłów i serc, kontakt z Bogiem, zaczęli już brać z dziedzictwa wiecznego życia, zaczęli się dzielić istotnie z potrzebującymi, a i to wszystko szybciutko wycichło. Wycichło i milczenie jest po dziś dzień. Po dziś dzień.
A diakonia?
Jaka diakonia?
Kościele.
To jest takie przecedzanie komara. A połykanie wielbłąda. Gdyby Duch Święty dał nam poznać, co się działo w historii Kościoła, sięgniemy sobie w ostatnim momencie do Apokalipsy i przeczytamy, jak Bóg ocenia rok szabatowy w życiu Kościoła. Jezus zapowiada, że On przyszedł, to zrealizował, uzdolnić człowieka przez dar Pięćdziesiątnicy. Przez to, że dziedzictwo wieczne wniesie w nasze wnętrza i dopiero wtedy, kiedy my będziemy mieli, poczujemy jak gdyby łódź pod nogami, dopiero drugiemu damy deskę ratunku. No to chwyć się tej deski ratunku. Żebyś nie utonął. Dalej w tym zdarzeniu, w Nazarecie, oczywiście Jezus mówi, że dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli. Ja po to przyszedłem, żeby ludzi uzdolnić do miłości bliźniego. Przynoszę wam inne bogactwo, bogactwo innego życia, byście byli na poziomie dziejów apostolskich. Jeżeli my dzisiaj w parafiach nie jesteśmy na poziomie pierwszego kościoła gminy chrześcijańskiej, no to bądźmy wolni od złudzeń. Bo Apokalipsa nam powie, przykro, ale Bogaśmy namiętnie kochali, tylko drugie przykazanie kwitło tak, że najpierw Bóg musiał dać rewolucję francuską, później październikową i łupnia kościołowi, pomijając inne rewolucje. I cechą epoki Ducha Świętego będzie to, że rzeczywiście nastąpi wylanie Ducha Świętego, wysycenie naszych wnętrz tym dziedzictwem wiecznym, no i wreszcie Królestwo Tysiąclecia. Czyli cały Kościół będzie na poziomie dziejów apostolskich. Mieli jeden umysł, jedno serce, wszystko mieli wspólne, nikt nie cierpiał niedostatku. A nie jest łatwo, to różni ludzie do mnie przychodzą. Tutaj święty lipsy mnie odnajdują. Zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek wie, że ten człowiek marnuje to, co mu się daje. I wtedy Człowiek się szamocze w sobie. Co tu robić? Otóż niestety Jezus takie nędzę ma w każdym z nas. Inwestuje do końca. Inwestuje do końca. Żebyśmy wreszcie realizowali miłość człowieka nie tylko wartościowego, ale człowieka, który jest bez wartości. Bo nas w krzyżu umiłował jako nędzę. Umiłował tych, którzy go odrzucali, którzy go krzyżowali. Dobrze, to teraz przypomnijmy sobie z Księgi Kapłańskiej.
Rok szabatowy. Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: mów do Izraelitów i powiedz im: kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. 6 lat będziesz obsiewał swoje pole, 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony. Ale w 7 roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy, nie będziesz żał tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm. Tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u ciebie, tym, którzy mieszkają u ciebie. Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju. Policzysz sobie 7 lat szabatowych. To jest 7 razy po 7 lat, także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. 10 dnia 7 miesiąca zatrąbisz wróg. W dniu przebłagania zatrąbicie wróg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić 50. rok, oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok 50. będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie. Nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo będzie to dla was jubileusz. To będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonu. Im więcej lat pozostaje od jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, a im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo ja jestem Pan, Bóg wasz.
Nie wolno sprzedawać ziemi na zawsze, bo ziemia należy do mnie. Wszystko należy do mnie. Ja jestem właścicielem. Wy jesteście u mnie przybyszami i osadnikami, dzierżawcami. Dzierżawcami. I ja was będę rozliczał, bo to było moje. Czyście mnie okradali w życiu, czy też służyliście, mając to, według mojej miłości, wszystkim ludziom. I to jest ten wielki krzyk Ewangelii Łukasza. I tego nie, do tego człowiek jest niezdolny tak długo, dopóki to dziedzictwo wieczne, Duch Święty, dary Ducha Świętego przez odmaryjnie wpłyną w nasze wnętrze. Bo nawet jeżeli się podzielimy, to będziemy chorować. Będą tam stany ropne. Będziemy zawsze pamiętać, o, dałem za dużo. Tak, będziemy chorować. W dziejach apostolskich, dzieje apostolskie stworzyły pewien znak Boga, że Bóg był na świecie i dokonał wielkich rzeczy. Tak przemienił myśli ludzkie i serca ludzkie, że stworzyli stały cud. Cuda Jezusa Chrystusa miały to do siebie, że ludzie, którzy byli świadkami cudów, zaczynali wierzyć, wychodzili z niewiary, zaczynali wierzyć Jezusowi. Ale ci, którzy nie byli świadkami tych cudów, już mówili, wiesz, stary, baju. W związku z tym wartość duszpasterska cudów była względna. I Bogu zależało na tym, żeby stworzyć taki znak, który byłby stały, trwały, że ludzie mogliby przychodzić i dotykać tego znaku. I takim znakiem była pierwsza gmina chrześcijan. W każdej chwili można było przyjść i zobaczyć i powiedzieć, no nie, to chyba jest Bóg. Bo jak to jest możliwe? I stąd jest słabość duszpasterska Kościoła dzisiaj, że nie ma takich znaków. Nasze znaki, sakramentalne znaki wymagają wiary. Istotnie zbawiają. A to chodziłoby o taki znak, który nie wymaga wiary, a rodzi wiarę spontanicznie. I to jest zapowiedziane w trzeciej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła jako Królestwo Tysiąclecia. Królestwo Tysiąclecia to jest tyle samo co epoka Ducha Świętego, epoka Maryjna. Liczba 10 jest symbolem epoki Ojca Starego Testamentu. Bóg Ojciec, dawca dekalogu. Epoka Syna jest zapowiadana w Ewangelii. Będziemy to z czasem na Eucharystii komentować. Liczba 100, a liczba 1000 Duch Święty. Nieustannie ta obecność Boga w historii mimo wszystko rośnie. O. Może tylko jeszcze tyle dodam, że dramatem naszego odbioru Ewangelii, w tym wypadku Ewangelii Łukasza, jest to, że my izolujemy tę Ewangelię, czytamy bez tych odnośników, bez tych odsyłaczy, które czyni Jezus Chrystus. Żeby mistyka współczesna, tak jak Pan Jezus się skarży u Marii Valtorty, polega na demontażu. My ciągle przeprowadzamy analizy jednego zdania, piszemy dzieła na ten temat. To tak, jakby ktoś samochód ciągle rozbierał, żeby go poznać. A tutaj taka śrubka, to jest taki mechanizm, no i na półki odpowiednie tam układa. Tylko że wtedy samochód jako samochód umiera. On już nie przyniesie cię do świętej lipki. Tak. Trzeba właśnie go złożyć, podokręcać. Wtedy on dopiero, tak samo i Pismo Święte. Ono umiera, jeżeli jest stale tylko analizowane, rozdrabniane, zajmujemy się detalami. Muszą być budowane wielkie syntezy. I tych wielkich syntez domaga się Jezus Chrystus w każdej Ewangelii przez przekazanie tych kluczy. Nie wiem, kiedy ten czas minął, ale minął czas na obiad. To Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na